Poranny gość Radia Rodzina.
Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen w pierwszej turze wyborów zdobył blisko 15% głosów, co dało trzecią pozycję w wyścigu o Pałac Prezydencki. I tym samym ugrupowanie stało się języczkiem uwagi. Wszyscy zastanawiają się, jak zagłosują dziś wyborcy tej partii, a my łączymy się z jednym z liderów Konfederacji, wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
Taki krótki wstęp przypomnienia, jak to jest panie marszałku rozdawać karty w polskiej polityce, bo wszystkie reflektory skierowane są właśnie na Konfederację.
Myślę, że jednak jest pewna przesada w tej ocenie, którą pani zaprezentowała. Oczywiście
chciałam być miła o poranku panie marszałku.
Sławomir Mentzen po tym jak zdobył prawie 3 miliony głosów w wyborach prezydenckich w pierwszej turze. Jest oczywiście w centrum uwagi, ale jest w tej chwili w centrum uwagi także dlatego, że właśnie został zaprosił kandydatów do drugiej tury na te wywiady. I to, że oni przyjęli te zaproszenia, bo oczywiście potrzebowali tych zaproszeń, potrzebowali dotrzeć do opinii publicznej, przekonać do siebie wyborców, to ustawia tą całą sytuację w centrum uwagi. To powoduje, że wszyscy chcą wiedzieć, jak Karol Nawrocki, jak wypadnie w tej chwili Rafał Trzaskowski. Natomiast nie utożsamiałbym tego z rozdawaniem kart przez Konfederację. Tak naprawdę każdy z wyborców ostatecznie sam zdecyduje, jak zagłosuje. A my jako Konfederacja, czy Sławomir Mentzen jako kandydat, który w tej chwili te wywiady poprowadzi, możemy po prostu spróbować tylko pomóc podjąć świadomą decyzję i w ten sposób widzimy swoją rolę, żeby pomóc podjąć świadomą decyzję, żeby nasi wyborcy naprawdę wiedzieli, z kim mamy do czynienia.
Nie zawsze zgadza się pan ze Sławomirem Mentzenem. Czy te warunki...
Nie ma dwóch osób w polskiej polityce, które zawsze zgadzają się ze sobą, nawet w tych samych partiach.
Zgadzam się, w redakcji mamy podobnie, ale to ultimatum, które postawił Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu, to słuszny ruch, bo wielokrotnie pan mówił, że nie chce, by to Rafał Trzaskowski objął Pałac Prezydencki.
Znaczy ultimatum. Rozumiem, że chodzi chyba o deklarację
tak,
programową.
Tak, punkty programowe, które ewentualnie mogą podpisać.
Są to punkty, które wspólnie głosimy jako Konfederacja. Oczywiście naszych postulatów programowych jest znacznie więcej niż 8. Natomiast te 8 ma charakter taki, powiedziałbym, związany z funkcją prezydenta. To są rzeczy, które później prezydent może wetować albo podpisywać, reprezentując państwo polskie, czy to na forum europejskim, czy w podejściu do gospodarki, do spraw konstytucyjnych. Więc tutaj do bezpieczeństwa i obronności. Więc tu wyartykułowaliśmy te punkty, Sławomir Mentzen je sformułował. I to znów ma rolę taką, żeby pomóc wyborcom pokazać, kto z czym do tych wyborów idzie, żeby tą dyskusję konkretyzować. Żeby to nie była tylko gra wrażeń, kto miał ładniejszy krawat, kto tam sprawniej mówił, tylko żebyśmy znali poglądy tych kandydatów. No i już właściwie w ten sam dzień, czyli we wtorek, kiedy Sławomir Mentzen przedstawił tę propozycję programową, Karol Nawrocki zadeklarował, że zgadza się z tymi punktami, jest gotów je podpisać. Natomiast Rafał Trzaskowski kręci, to znaczy powiedział, że z niektórymi się zgadza, z innymi się nie zgadza, ale jak był dopytywany przez dziennikarzy w takim razie, z którymi się zgadza, a z którymi się nie zgadza, to już żadnej konkretnej odpowiedzi udzielić nie chciał. Więc już mamy pierwszą wskazówkę dzięki propozycji Sławomira Mentzena. Widzimy, że Karol Nawrocki zgadza się z tym, co postuluje Konfederacja, a Rafał Trzaskowski z częścią się nie zgadza i nie chcę powiedzieć, z którą częścią.
No właśnie, bo chciałam podpytać...
Częściowo też wiemy, bo już składał obietnicę Lewicy, więc widzimy, że co najmniej w sprawach dotyczących wartości, sprawach tak zwanych światopoglądowych, dotyczących fundamentalnych rzeczy, jak prawo do życia, to bliżej mu do lewicy niż do prawicy.
No właśnie, chciałabym podpytać się, jak pan przeczuwa, nad którym punktem mogłaby się zatrząsnąć ręka Rafałowi Trzaskowskiemu?
No, myślę, że prawie nad każdym tak naprawdę. Tam są sprawy związane z podnoszeniem podatków i składek. Myślę, że Rafał Trzaskowski, podobnie jak każdy inny polityk Platformy, nie miałby żadnego problemu i nie ma problemu, żeby nam podnosić podatki, żeby nam podnosić składki. Przypomnijmy, że do dziś jesteśmy ofiarą podniesienia tymczasowego na rok czy na dwa lata VAT-u do 23%. I tak już tym podniesionym VAT-em zostaliśmy. A w międzyczasie to mówię o pierwszym rządzie Donalda Tuska, w którym przecież Trzaskowski był też członkiem tego rządu. Więc mamy długą historię podnoszenia podatków przez rząd Platformy. Zresztą PiS, tak na marginesie między nami mówiąc, też nie był w tej sprawie szczególnie inny, też podnosił opłaty i składki. Na pewno istotne są sprawy związane z polską suwerennością. Tam są dwa punkty związane z tym, żeby nie przesuwać żadnych kompetencji do Brukseli, żeby nie podpisywać żadnych traktatów ograniczających prawo weta państwa polskiego na poziomie międzynarodowym. Myślę, że Trzaskowski tutaj jest w drugą stronę. On nie miałby żadnego problemu, żeby uczestniczyć w procesie dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Przekształcenie jest centralistyczny organizm. Tutaj jest bardzo wyraźna różnica pomiędzy nami, które nie ma co ukrywać. Jest tam kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO. No my jesteśmy temu przeciwni. Nie słyszałem wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, żeby się w tej sprawie jakoś określał. Jest oczywiście kwestia wysyłania polskich wojsk na Ukrainę. Tu zdecydowanie jesteśmy przeciwni, żeby wysyłać polskie wojska na Ukrainę.
Oba kandydaci także mówią, że...
To obawiam się, że w określonych okolicznościach, gdyby już został prezydentem, to byłby skłonny coś takiego podpisać. Jeżeli oczywiście będzie od partnerów z zewnątrz nacisk, no bo wiemy, że on jest człowiekiem, który robił swoje wydarzenia za pieniądze fundacji zagranicznych, którego kampania w tej chwili jest w taki trochę aferalny sposób wspierana przez różne fundacje czerpiące
chodzi
pieniądze.
Chodzi panu o akcję demokracja, nie wyjaśniam.
No nie tylko, tam jest cały wianuszek tych organizacji.
A czy słyszał pan słowa posła Koalicji Obywatelskiej Przemysława Witka? Cóż szkodzi obiecać, które padły w Polsat News w kontekście właśnie propozycji Sławomira Mentzena?
No oczywiście, że słyszałem te słowa.
Oczywiście partia się od tego odcina, ale chyba to rzutuje na całą partię, prawda? Być może w głębi serca myślą tak.
On to nazwał, że to jest taki żarcik. Już tak na antenie o tym mówił. Myślę, że oczywiście nie mówił serio. Natomiast żarty też coś mówią o człowieku.
W każdym żarcie jest ciut prawdy.
I wydaje mi się, że on tu ujawnił pewną szerszą, wiele osób na to zwróciło, szerszą prawdę, nie tyle o platformie, co w ogóle o klasie politycznej. To znaczy po prostu on tu ujawnił, że politycy podchodzą do kampanii wyborczej. To jest po prostu festiwal obietnic, a nie realnej dyskusji programowej o tym, co oni będą robić. To doskonale widać po samych rządach Platformy Obywatelskiej, która przecież po otrzymaniu władzy wcale nie realizuje tego, o czym mówiła w kampanii wyborczej. Ogromna większość tych 100 obietnic w ogóle nie zaczęła być realizowana, nie została zrealizowana i chyba nikt tutaj nie jest szczególnie zaskoczony. Wydaje mi się, że nawet sami wyborcy Platformy akceptują to, że byli oszukiwani i że to oszustwa Donald Tusk robił tylko po to, żeby z tym złym PiS-em wygrać. No także te słowa są, że tak powiem, demaskatorskie i ujawniają pewną prawdę o prowadzeniu kampanii wyborczych, przynajmniej przez te partie, powiedziałbym, partię głównego nurtu.
Myśli pan, że dzisiaj Karol Nawrocki podpisze ten dokument?
Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli zadeklarował już we wtorek, że to nie jest dla niego problem, to myślę, że oczywiście dzisiaj podpisze. Natomiast dużo ciekawsza będzie cała reszta tego wywiadu.
No właśnie.
Rozmowy. To znaczy,
tam też były pytania od internautów, prawda? Widziałam, że Sławomir Mentzen zachęcał, by wyborcy w internecie zadawali takie pytania.
No myślę, że właśnie wybór tych pytań przez Sławomira Mentzena i te trudniejsze kwestie. Myślę, że nie obędzie się bez poruszenia tematu kawalerskiego, gdzie Sławomir Mentzen bardzo ostro skrytykował Karola Nawrockiego. Myślę, że tutaj będzie interesujący sparring pomiędzy dotychczasowymi kandydatami w pierwszej turze, w której Sławomir Mentzen też wystąpił w roli recenzenta działań Karola Nawrockiego. I dobrze, że Karol Nawrocki będzie miał okazję odnieść się do tego face to face.
Jak pan ocenia poparcie Jacka Siewiery dla Rafała Trzaskowskiego, bliskiego współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy? Czy to taka polityczna zdrada, czy też być może jaka nowa jakość, o której mogliśmy przeczytać?
No myślę, że tutaj punktuje sztab Rafała Trzaskowskiego, że znalazł kogoś z otoczenia obecnego prezydenta, kto poparł ich kandydata. Natomiast myślę, że jest to słabe z perspektywy samego pana Siewiery, że takiego poparcia udziela. Myślę, że też być może po prostu błędem kadrowym pana prezydenta Andrzeja Dudy było zrobienie tego człowieka szefem BBN-u. Jeżeli on w tej chwili popiera Trzaskowskiego, to pytanie, jakie miał poglądy, kiedy był szefem BBN-u i reprezentował na różnych wydarzeniach międzynarodowych prezydenta Andrzeja Dudy. No, uważam, że każdy ma prawo do swoich sympatii, natomiast nie każdy musi pełnić każde stanowisko. W tej chwili ja jestem zdziwiony, że człowiek o takich poglądach. Zresztą różne wątpliwości wokół jego poglądów, że jego poglądy wcale nie były jakieś szczególnie prawicowe, to już słyszeliśmy wcześniej. Natomiast teraz mamy już czarno-białe potwierdzenie. No i myślę, że to jest słabe. Nie, to znaczy, do samej deklaracji jeszcze raz to podkreślę, każdy ma prawo, tak? Kto chce, może sobie głosować na Lewicę, na Platformę. Natomiast myślę, że błędem kadrowym było zrobienie go szefem PBN-u.
Mm-hmm. A czy pan uważa, że poparcie przez lidera ludowców dla Rafała Trzaskowskiego także hańba i zdrada elektoratu wsi?
Jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie, bo chyba nie do końca zrozumiałem.
Czy poparcie przez lidera ludowców dla Rafała Trzaskowskiego to także hańba i zdrada elektoratu wsi?
Znaczy ja myślę, że PSL dawno przestał być partią polskiej wsi. Przypomnijmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem z Krakowa, z rodziny takiej powiedzmy mieszczańsko-politycznej, a z rolnictwem chyba nie ma nic wspólnego. Przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Więc ta kalka, ten schemat myślowy, żeby utożsamiać PSL ze wsią, wydaje mi się, że ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. W ostatnich wyborach, tych wyborach prezydenckich, jako partia dobrze osadzona i popularna na polskiej wsi i w małych miastach, pokazała się Konfederacja. My mamy coraz więcej wyborców w małych ośrodkach. Zaczynaliśmy jako partia, powiedzmy, ludzi z miast. Natomiast w tej chwili jesteśmy w dużym stopniu też już partią nie tylko ludzi z miasta, ale ludzi ze wsi, z czego ja osobiście się cieszę, bo moje pochodzenie jest w połowie z miasta, w połowie ze wsi, więc no to nawet nazwisko wskazuje. Więc ja się cieszę z tego. Uważam, że w Polsce, żeby być partią dobrze zakorzenioną społecznie, naprawdę mającą tą silną demokratyczną podstawę, to trzeba po prostu mieć zrozumienie tematów rolnych, tematów właśnie dotyczących naszej gospodarki, środowiska, gospodarki rolnej, gospodarki leśnej, łowiectwa, hodowli. My mamy takich ludzi w strukturach, mamy takich ludzi w naszych partiach. Pozdrawiam wszystkich rolników, którzy przystąpili do Ruchu Narodowego, do Konfederacji, którzy wspierają też Nową Nadzieję, która współtworzy Konfederację. I tu się z tego cieszę. Natomiast PSL moim zdaniem w tej chwili jest w większym stopniu związkiem, powiedziałbym, biurokratów rządowych i samorządowych oraz ich rodzin, niż partią reprezentującą interesy wsi. I myślę, że jest tak już od wielu lat.
A dziwi pana,
że... To partia, która najdłużej rządziła w Polsce, przypomnijmy.
A dziwi pana, że drugim wyborem dla wyborców Sławomira Mentzena Konfederacji jest Adrian Zandberg? Z takimi całkowitymi odmiennymi poglądami?
W jakiej grupie wyborców taka tendencja się
Młodych urodziła? Ludzi, 36%.
Tacy ludzi wyborem jest.
Tak, drugim wyborem, że pierwszym był zagłosowali na Sławomira Mentzena, a w drugim by zagłosowali na Adriana Zandberga.
Wcześniej. Myślę, że typowanie w ogóle drugiego wyboru to jest taka trochę zabawa, które nie należy traktować do końca poważnie. To oczywiście może coś mówić, ja nie lekceważę tego pod względem socjologicznym, natomiast znaczenia wyborczego nie ma to żadnego, dlatego że tego drugiego wyboru nigdy się nie dokonuje. Można go tylko ujawnić w jakimś sondażu i tak naprawdę myślę, że wiele osób, mając ten swój pierwszy wybór, często dokonany z trudem, to ten drugi wybór, jeżeli musi już wskazać w sondażu, dokonuje go trochę na siłę. W sensie, że jakby
tak też może być w drugiej turze, jeśli chodzi o elektorat konfederatów.
Nie jestem sympatii politycznej. Natomiast dlaczego Zandberg? No jest to dla mnie zupełnie jasne. Zandberg jest obok Sławomira Mentzena drugim najpopularniejszym wśród młodych wyborców politykiem w tej chwili. Tak?
I odegra w tym wyścigu jakąkolwiek rolę?
Wśród młodych wyborców popularna jest Konfederacja i popularna jest Lewica, a w tej chwili tym wybijającym się liderem Lewicy nie jest bynajmniej ani pan Czarzasty, ani pani Bia, tylko właśnie Adrian Zandberg. Adrian Zandberg też artykułował w kampanii wyborczej problemy bliskie młodym ludziom, w szczególności poświęcał dużo miejsca mówieniu o polityce mieszkaniowej. No on oczywiście jako lewicowiec upatruje rozwiązania problemów polityki mieszkaniowej w aktywności państwa. My tu jesteśmy nieco bardziej sceptyczni, że państwo wszystkim zbuduje mieszkania, to się nie wydarzy. Natomiast oczywiście jakaś rola państwa w polityce mieszkaniowej musi być. Pytanie, jak to mądrze skonstruować. Tutaj do recept lewicy jesteśmy bardzo sceptyczni. Natomiast fakt, że Adrian Zandberg ten problem podnosił, czy problem dużych inwestycji państwowych, CPK, Atom, prawda, jakieś inne tego rodzaju duże inwestycje, szybkie koleje, rozwój w ogóle transportu. Myślę, że to są problemy, powiedziałbym, ponadpartyjne, gdzie i człowiek o prawicowych i lewicowych poglądach może to docenić, że ktoś o tym mówi. I myślę, że to ma więcej wspólnego właśnie z tymi tematami niż z samą sympatią do socjalizmu czy do światopoglądowego progresywizmu tak zwanego. w przypadku Zandberga.
A słyszał może pan marszałek, że Adrian Zandberg po rekonstrukcji rządu miałby kierować nowo utworzonym resortem do spraw mieszkalnictwa w zamian za poparcie Rafała Trzaskowskiego? Czy może zostać przekupiony?
To jest plotka, przede wszystkim objęcie bardzo trudnego obszaru w rządzie. To nie jest żadne przekupstwo, to jest ryzyko dla polityka. Przekupić to kogoś można korzyścią, a jak mu się daje trudny odcinek w administracji, to jest wystawienie go na ryzyko i na ogromną odpowiedzialność, a nie jakaś korzyść.
Czy Zandberg pójdzie na to ryzyko zatem?
Ja uważam, że chyba nie. Mm-hmm. Dlatego, że na jego miejscu, gdybym taką propozycję dostał od Donalda Tuska, traktowałbym to jako pułapkę. I uważam, że jako człowiek inteligentny powinien odczytać, że to jest pułapka, w którą zostanie wciągnięty, gdzie oczywiście nie będzie miał następnie funduszy na zrealizowanie swoich zamierzeń, ale dostanie odpowiedzialność taką wizerunkowo-polityczną za dany obszar. Jeżeli jest politykiem inteligentnym, ostrożnym, to w tą pułapkę nie wejdzie. Natomiast jeżeli jest naiwny, to da się wciągnąć i następnie zapłacić za to cenę polityczną.
A czy do konfederatów, do was, może do pana, panie marszałku, dzwonił, czy rozmawiał z panem? Ktoś z obozu rządzącego jakieś propozycje składał?
Nie.
Mhm. Formuła piątkowej debaty przed drugą turą wyborów do pana przemawia?
Chyba jeszcze nie wiem wszystkiego na temat tej formuły. Wiem tyle, że ma poprowadzić tę debatę redaktor Jacek Prusinowski. Uważam, że jest dobrym dziennikarzem i że sobie poradzi. Wiem, że kandydaci mają sobie nawzajem zadawać pytania. No, myślę, że to spowoduje, że będzie ciekawy sparring, ciekawa walka pomiędzy nimi na dobór tematów, na próby wzajemnego zaatakowania siebie. No to dobrze, bo dzięki temu wyborcy zobaczą, jak sobie radzą. A poza poglądami i programem, myślę, że to jest istotne, żeby kandydaci na prezydenta dobrze sobie radzili, bo przecież później to, co muszą robić na różnych spotkaniach, szczytach międzynarodowych, negocjacjach, to właśnie reagować na bycie zaskakiwanym i bycie stawianym w niekomfortowej sytuacji.
Mm-hmm. A czy w niedzielę szykuje nam się wojna na marsze?
Nie, no z tą wojną, mam wrażenie, że w mediach to się terminu wojna używa w odniesieniu do wszystkiego. Szykuje nam się konkurencja na to, kto przyciągnie więcej ludzi.
A nie dojdzie do żadnych zamieszek? Czy będzie bezpiecznie, zdaniem pana?
Nie,
czy komuś nie popuszczą nerwy? Widział pan, co się działo ostatnio w Sejmie? Aktor i posłowie PiSu.
Nie ulegajmy wrażeniu, że wszyscy sobie do oczu skaczą. Po pierwsze, sztaby i partie, kandydaci doskonale wiedzą, że żeby wygrać wybory prezydenckie, to należy wyborców nie przestraszyć. W związku z czym spokój jest w dobrze pojętym interesie wszystkich stron. Po drugie, trasy nie spotykają się, nie krzyżują. Nikt nie szuka tu konfrontacji. Żeby doszło do zamieszek, musiałyby być jakieś grupy, po pierwsze radykalnie nastawione i po drugie te zgromadzenia musiałyby się spotkać. One się ze sobą nie spotkają, mają trasy, które nie kolidują ze sobą. No po trzecie mamy jednak z dużym doświadczeniem policję, z dużym doświadczeniem zabezpieczania zgromadzeń. Ja myślę, że policja z tym wyzwaniem poradzi sobie bez najmniejszego problemu, bo to nie jest wielki problem. Problemem to, jak się zjeżdżają ogromne grupy kibiców zwaśnionych drużyn, albo jak są duże protesty społeczne, które zmierzają do konfrontacji z rządem. Mhm. A tutaj moim zdaniem nikt nie będzie szukał konfrontacji, dlatego że wszyscy wiedzą, że spokojny i godny przebieg tych manifestacji jest czynnikiem sprzyjającym wygraniu wyborów prezydenckich. A jeżeli u kogoś dojdzie do jakichś ekscesów, to może odstraszyć wyborców. Więc uważam, że tutaj nawet policja nie będzie miała bardzo dużo do pracy, chyba że pojawiłyby się jakieś prowokacje. Ale to myślę, że zabezpieczenie wyłącznie przed prowokacjami, które mogą sztaby próbować dokonać na tych zgromadzeniach. Typu, że ktoś przyśle grupę ludzi z jakimś transparentem albo z jakimś przekazem po to, żeby psuć nastrój tym drugim. Ale to takie rzeczy, to się zabezpiecza w 5 minut, pani redaktor. Byłem wielokrotnie świadkiem takich sytuacji, że grupy prowokatorów z jakby przekazem konkurencyjnym do danej manifestacji raz, dwa były otaczane przez policję, wyprowadzone poza zgromadzenie i problem był rozwiązany w naprawdę kilka minut. Także tutaj myślę, że nie ma czym się przejmować.
To nas pana uspokoił, a czy powinniśmy się przejmować ewentualnymi unieważnieniem wyborów? Czy ten mandat zostanie podważony?
Moim zdaniem jest pewne takie ryzyko, że może być po wyborach problem z uznaniem ich wyników. Natomiast ja cały czas powtarzam to w wielu komentarzach od wielu miesięcy, że chcę wierzyć, że ono jest niewielkie. Że ono jest niewielkie i że problem uznawania tej Izby Sądu Najwyższego nie wpłynie na legitymację wyborów. Uważam, że wszyscy powinniśmy mieć tu naprawdę dużo rozsądku, skupić się na tym, żeby wybory były dobrze przeprowadzone, dobrze policzone, żeby prezydent nowo wybrany, niezależnie kto nim będzie, miał silną i jednoznaczną legitymację i żeby jednak nie ulegać tej pokusie, żeby pod jakimś pretekstem ten wynik podważać. I mam nadzieję, że także we władzach partii rządzącej nie będzie chęci, żeby podważać ewentualne uznanie wyborów przez właściwą Izbę Sądu Najwyższego i nie podważyć tej Izby, a z drugiej strony mam nadzieję, że wśród sędziów tej Izby nie będzie żadnej pokusy, żeby przypadkiem nie zatwierdzić wyników wyborów. No i uważam też, że wybory oczywiście powinny być dobrze przeprowadzone. Więc jest tutaj jakiś taki drobny czynnik ryzyka, który wiem, że na poziomie politycznym i administracyjnym jest analizowany, ale chcę wierzyć, że wszystko ułoży się dobrze.
Kto wygra drugą turę wyborów?
Nikt z tego nie wie, kto wygra. To zależy od wyborców, to zależy od nas.
Krzysztof Bosak postawi...
Nikt nie może być na obecnym etapie pewny zwycięzcy.
Jasne. Krzysztof Bosak postawi krzyżyk obok Karola Nawrockiego?
Ja to deklarowałem w poprzednich rozmowach i powiem jeszcze raz, że będę głosował przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu.
Czyli na Karola Nawrockiego. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dzisiaj naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dziękuję bardzo i życzymy
dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Poranny gość.